Twoja dzielnica w Radiu Gdańsk.
Joanna Merecka-Mutysz, dzień dobry. Ze mną Paweł Krzemień, Urząd Miejski w Słupsku. Dziś spotykamy się na Placu Dąbrowskiego. Patrzymy na dwie piękne rabaty. Rabaty, których powstało 6 w ostatnim... Ogrody deszczowe, właściwie tak to się ładnie nazywa. Powstało ich 6 ostatnio w mieście. No i teraz właśnie, zdały egzamin czy nie? Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Tak, zdały egzamin. Rabat tak naprawdę jest więcej. Lokalizacji jest faktycznie 6, bo pamiętajmy, że w niektórych lokalizacjach to tak naprawdę jest układ rabat deszczowych. Między innymi na ulicy Sobieskiego, w części tej północnej, czy też na ulicy Grunwaldzkiej. Ostatnie dni lata.
Ja bym powiedziała dwa tygodnie ostatnie przynajmniej.
Tak, bardzo deszczowe tutaj. Nawet liczyłem, przyznam, na stacji Słupsk, jaki opadł. Blisko 90 mm deszczu spadło w sierpniu już. To jest przy 600 kilkudziesięciu w skali roku. Proszę zobaczyć, mamy normę miesięczną wyrobioną i to z dużym nakładem. I okazało się, że te rabaty deszczowe, które mają odciążać kanalizację deszczową, sprawdziły się. Woda spływa, jest opóźniony faktycznie spływ do kanalizacji, nawet jeśli się ta rabata przelewa, bo większość rabat jest wyposażona w taki przelew awaryjny, żeby też nie tworzyło się tam coś na kształt takiego bagienka, bo to przecież jest przestrzeń publiczna, tam nie może ta roślinność się rozkładać też, nie może to w konsekwencji wytwarzać chociażby jakichś nieprzyjemnych zapachów. I zdjęcia chociażby mieszkańców, którzy wrzucają, jak ta rabata się wypełnia później, jak z tej rabaty ta woda schodzi, no pokazują, że tak, że to jest zdecydowanie dobry pomysł. Zdajemy sobie sprawę, obserwując, jak to funkcjonuje, że pewne jeszcze przy kolejnych rabatach, bo już zdradzam, będziemy chcieli tych rabat jak najwięcej w mieście tworzyć.
W jakich lokalizacjach?
Bardzo różnych. No, mogę zdradzić dwie na przykład. Na Kopernika, od strony tutaj ronda staromiejskiego, czyli od strony bardziej grodzkiej. W tej części rozdziału też mogę Państwu zdradzić, pod trawnikiem jest chociażby asfalt. Jest nawierzchnia bitumiczna, co już w ogóle jest absurdem, ale w ramach właśnie...
Jak ona się tam znalazła?
To często były jakieś awaryjne przejazdy na czas chociażby remontu, później nikt tego nie ściągał. No, jest sporo takich niespodzianek, między innymi na ulicy Sobieskiego też mam fragment pod trawnikiem nawierzchni bitumicznej. Właśnie w ramach zieleńców deszczowych. Po pierwsze będziemy chcieli ten bitumiczny nawierzchnię stamtąd zabrać, żeby faktycznie gleba miała możliwość chłonięcia wody, a po drugie uzupełniać w takich newralgicznych, także pod względem estetyczno-wizerunkowym w ważnych miejscach, właśnie zakładać takie rabaty. Więc znowu z korzyścią dla estetyki, z korzyścią dla przyrody, no ale tak, przede wszystkim z korzyścią dla nas samych, bo mniejsze ryzyko zalewań to są te kluczowe korzyści.
To są duże plusy, tego nie da się ukryć. Ja muszę zapytać o Piłsudskiego, bo to było takie miejsce, w którym i mieszkańcy zgłaszali problemy przy każdym deszczu, już nie tylko nawalnym, ale rzeczywiście każdym. I myśmy też na naszej antenie wielokrotnie apelowali i mówili o tym, że tam się nie da żyć. Że te domy, zwłaszcza przy rondzie, które powstało zupełnie niedawno w tym rejonie, wyglądały trochę jak okopy wojenne tak naprawdę, bo ludzie zabezpieczali się już sami pompami, worki z piaskiem leżą właściwie do tej pory wszędzie. Czy tam jest szansa i jest miejsce na to, żeby taką rabatę deszczową zrobić, postawić, żeby ich trochę uratować?
Tam mówimy o dużo większym systemie obrony miasta przed... Mówię miasta, bo to nie tylko przecież jest problem ulicy Piłsudskiego, ale także problem ulicy Kossaka, problem ulic Reja Kadłubka. Sam mam tam nieruchomość i wiem, co w piwnicach się dzieje tak po większych opadach. Ale proszę zwrócić uwagę, że...
Jeszcze Banacha. Tam woda strumieniem z góry do Sobieskiego. No tam jest ten plus w tym rejonie, w tej dzielnicy akurat, że woda zatrzymuje się na ogródkach działkowych, które pojawiają się na ulicy Sobieskiego. Pytanie, co w sytuacji, kiedy ich zabraknie?
Tutaj wspomniałem o systemie, bo tak naprawdę przecież przed nami wkrótce budowa dużego zbiornika na skrzyżowaniu, przy skrzyżowaniu ulicy Małcużyńskiego i Piłsudskiego. To rozpoczęta kilka dni temu tak naprawdę budowa zbiorników na Zaborowskiej Legionów Polskich. W tej chwili trwa tam wycinanie tych samosiejek. Powstanie tam coś na kształt takiego parku retencyjnego z dużymi zbiornikami. No pamiętajmy, problem z wodą często nie powstaje w miejscu, gdzie widzimy ten problem, tak? On powstaje wyżej. No, specyfika Słupska, układ przestrzenny, wysokościowy. To, że Piłsudskiego jest tak naprawdę w takiej dolince dawnego cieku wodnego, sprawia, że ten problem zaczyna narastać w rejonie właśnie ulicy. ulicy Zauchy, ulicy Legionów Polskich.
Wizjonów 303.
Wizjonów 303, choć to jest wprawdzie już inny kolektor, ale też kolektor problematyczny. Mam dwa najbardziej problematyczne kolektory, 6 i 9. Jeden mniej więcej od dywizjonu 303 idzie w stronę ulicy Szczecińskiej, drugi idzie właśnie tą osią Legionów Polskich, Piłsudskiego. Oba stwarzają duże problemy. Więc proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę robimy w ramach zabezpieczenia miasta przed tymi deszczami nawalnymi taki kompleksowy program, gdzie są zadania bardzo duże, jak zbiornik na Szczecińskiej, który kapitalnie się na razie sprawdza. Naprawdę.
Mówimy o tym zbiorniku przy szkole agrotechnicznej.
Tak, jest to zbiornik pod boiskiem Rolniczaka. Do tej pory, jak obserwowaliśmy, woda wpływa do tego zbiornika i z niego nie wypływa. Jest w stanie rozsączyć każdą ilość wody, która w tej chwili do niego wpływa. Jest to...
Początki, przepraszam, były trudne, bo tam też jak ten zbiornik powstał, to zanim trawa urosła, tak to nazwijmy, to szkoła była zalana.
Ale tu mówimy o dwóch kwestiach, bo tutaj też w trakcie chociażby spacerów to wyjaśniliśmy. Rolą zbiornika retencyjnego na ulicy Szczecińskiej pod boiskiem nie jest zbieranie wody z tej czapy, z tych gruntów, które są na tym zbiorniku. On jest włączony, on jest częścią kolektora, do niego wpływa woda ze zlewni powyżej tego zbiornika, tutaj następuje rozsączenie, natomiast on nie przejmuje, bo nie może przejmować wody z samego chociażby boiska. I na początku faktycznie, kiedy ta skarpa chociażby od strony szkoły się nie zadarniła, była rozmywana i to niejednokrotnie, no to jest ten niemowlęcy okres, kiedy faktycznie tak...
Proces, rozumiem.
To jest proces i tu też apelowałem do mieszkańców, żeby zwrócili uwagę, że zbiornik sprawdza się w kontekście tego głównego problemu, tak? Przepełnienia głównego kolektora odprowadzającego wodę z południowej części osiedla Niepodległości, tak? Tutaj właśnie Andersa, Dywizjonu 303, Księżnej Zofii, bo to są wszystko te obszary. Natomiast pojawiały się faktycznie problemy związane czysto lokalnie z zagospodarowaniem tej wody, która jest już na zbiorniku, bo zbiornik jest odcięty od boiska, tak? Tam nie może przecież przechodzić jakaś chociażby taka zanieczyszczona mułami woda, bo ona będzie ten zbiornik zapychać, tak? Tam na dole są komory, które rozsączają do tych piasków poniżej zbiornika. Na kolektorze są separatory, które wychwytują zawiesinę. Natomiast jeśli by to przenikało od góry, no to wiadomo, że zaczęłoby zapychać ten zbiornik. I znowu ostatnie dwa tygodnie, tak jak już pani powiedziała, pokazały, że daje radę. Chcemy ten system właśnie uzupełniać o parki retencyjne w rejonie Zaborowskiej. Wkrótce, za kilka dni, zostanie podpisana umowa na zbiornik przy Dywizjonu 303. Planujemy ogrody deszczowe, już tutaj wspomniałem, Osobieskiego, chociażby Kopernika, ale nie jest to pełna lista. Zresztą w ramach działań rewitalizacyjnych też chcemy takie mikroogródki deszczowe robić, chociażby na podwórkach, które będą zagospodarowywane. Bo to, co ważne jest w wodach opadowych, to musi być system oparty na bardzo różnych rozwiązaniach, o bardzo różnej skali, bo i klimat jest bardzo różny. Raz mamy deszcz, 30 mm spadnie na godzinę i wtedy największe nawet kompleksy ogrodów deszczowych
nie udźwigną tematu.
Nie udźwigną tego, tak? Bo to nigdy nie jest tak, że mamy 100% pewność, że problem przestanie istnieć. Natomiast każdy element powoduje, że ryzyko takiego problemu faktycznie maleje, bo to jest w gruncie rzeczy zarządzanie ryzykiem.
No dobrze, ale nie ma pan poczucia tego, że połowy tych zalań, które się pojawiały w ostatnich latach, nie byłoby, gdyby... No, trudno tu ważyć oczywiście, ale ja mam na myśli osiedla, które powstawały, czyli tak zwaną betonozę, która się pojawiła, choćby właśnie Dywizjonów 303 i ten rejon, tam powstały nowe osiedla. I głosy mieszkańców, zwłaszcza z Piłsudskiego, były takie, że to przez to właśnie, że tam jest tyle nowych domów, że nie ma tej zieleni, która była, że zlikwidowano ogródki działkowe, które tam właśnie w dużej części się znajdowały, czy pola zagospodarowano, które były, no to woda nie wsiąka tam, nie zatrzymuje się, no siłą rzeczy, leci w dół.
Jest to na dłuższą rozmowę, ale pamiętam z dzieciństwa, całe dzieciństwo spędziłem w rejonie ulicy Zaborowskiej, jak z pól ornych na wiosnę spływała woda i wpływała do kanalizacji deszczowej na Zaborowskiej. Niestety specyfika Słupska jest taka, że często mamy takie płaszczowiny gruntów nie przepuszczających wody. I nawet wydawałoby się, że w lokalizacji takiej jak właśnie na Zaborowskiej, Legionów Polskich, mamy grunty orne i ta woda sobie wsiąknie, nie ma problemu. No nie, pojawia się gdzieś tam jakaś glina zwałowa, która jest nieprzepuszczalna i jak po płaszczu ta woda spływa. Oczywiście wolniej spływa po polu zaoranym, bo gdzieś w tych redlinach ona się zatrzymuje. Być może opad jest na tyle niewielki, że gdzieś to spowoduje, że to się rozsączy. Natomiast przy większych opadach, czy na przykład jak były dłuższe okresy większej pokrywy śnieżnej i później następowała gwałtowna odwilż, to ta woda, i to pamiętam bardzo dobrze, spływała właśnie na ulicy Zaborowskiej. Oczywiście miasto się zmienia, więc dodatkowa nowa zabudowa, dodatkowe powierzchnie chodników, dróg powodowało, że kolektory, które powstawały w innych okolicznościach, coraz bardziej były tą wodą obciążane. Natomiast w przypadku Piłsudskiego, ulicy bardzo trudnej, pamiętajmy, że samo kształtowanie tej ulicy, to, że mamy po obu stronach dosyć strome skarpy, powoduje, że tam jeszcze mamy dodatkowy spływ, taki bardzo lokalny, bo niestety albo stety jest to jeden z dawnych takich dolinek, dawnych cieków wodnych. Zresztą jak spojrzy się na mapę wysokościową, hipsometryczną miasta Słupska, to więcej takich dolin jesteśmy w stanie rozpoznać. Tak? Także po stronie wschodniej. Część z nich zajmują w tej chwili jakieś laski w rejonie ulicy Parkowej chociażby, tak? Wąwóz na Hubalczyków. To nieprzypadkowo ma taki układ. Tak? W rejonie ulicy Dwernickiego, czyli równolegle do ulicy Gdańskiej. No to jest bardzo trudny proces jakby rozpoznania tego, gdzie te problemy mogą wystąpić. Dużo zrobiliśmy, chociażby robiąc taki oblot miasta bardzo szczegółowy, by rozpoznać te miejsca. Natomiast odpowiedzenie na te wyzwania zmieniającego się klimatu to jest praca na lata. Widzę, że Państwo także w trakcie spacerów zauważają, że dzieje się dobrze. Natomiast
takie głosy mieszkańców są?
Tak, byliśmy na placu Dąbrowskiego, profesor Sobisz prowadził tutaj też jeden ze spacerów prowadzonych przez nasze Centrum Informacji Turystycznej. Ludzie zobaczyli, że to co najpierw mówiła, jakaś usypana tam pryzma kamieni, jakieś takie doły, nie wiadomo co to jest, zaczyna to zarastać, zaczyna to po prostu pięknie wyglądać. Dodatkowo latały czmiele, pszczoły, zrobiło się po prostu fajnie, tak? Jeśli w ślad za tym jeszcze pojawiają się zdjęcia, że spływa tam woda, ta woda później wsiąka, to każdy, komu zależy na tym, żeby miasto dobrze funkcjonowało, dobrze wyglądało, było też takie przyjazne w odbiorze, po prostu powie, że super i chcemy więcej. Więc teraz spodziewam się problemu, chcemy więcej, że nie nadążymy za tymi potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców, ale wolimy mieć takie problemy niż problemy zalewań.
No to jest jakby jedna rzecz, a druga, ja muszę zapytać, ile kosztuje zrobienie takiej rabaty deszczowej?
Bardzo różnie. To znaczy tutaj mówimy, to co jest kluczowe, to co też jest kosztowne, to oczywiście nasadzenia. I tutaj też się przyznam, na wiosnę, bardzo suchą wiosnę, część nasadzeń wypadło, będziemy je uzupełniać, znaczy wykonawcy w ramach gwarancji będą je na jesień uzupełniać. Natomiast kosztowne to są również prace związane z prace ziemne, bo często to jest wymiana warstw gruntów, później się usuwa.
To jest też usuwanie tej warstwy bitumicznej, o której pan mówił.
Między innymi, ale za każdym razem, gdy taki ogród jest budowany, są robione odwierty, żeby zobaczyć, jaki jest profil glebowy i często na przykład, tak jak wspomniałem, jest jakiś płaszcz chociażby tej gliny, która odcina. W takim miejscu nie można zrobić takiego ogrodu, nie wymieniając, nie przecinając tego płaszcza, bo w gruncie rzeczy zrobimy taką sadzawkę cuchnącą, tak? A nie na tym nam przecież zależy. No i to oczywiście podraża te koszty. Natomiast te wszystkie lokalizacje, które zostały w Słupsku wykonane, to koszt bodajże około 4 milionów złotych, z tym, że bardzo duże dofinansowanie, 4/5 mniej więcej, tak można przyjąć, było finansowaniem zewnętrznym, z finansowaniem unijnym, bo ogólnie duży jest nacisk także Unii Europejskiej na tego typu działania. Zostało to, co w Słupsku zrobione, już zauważone. Dużo miast robi ogrody deszczowe, ale żadne z tych znanych mi przykładów aż tak daleko nie poszło w robieniu takiego kompleksowego ogrodu deszczowego, gdzie robi się taki tak naprawdę bigos mix różnych rozwiązań. Obserwujemy, podpisaliśmy umowę o współpracy z Akademią Pomorską. Akademia Pomorska również pod względem naukowym będzie obserwować, jak to funkcjonuje, bo zdajemy sobie sprawę, że jakieś pewnie problemy wyjdą, a kolejne ogrody deszczowe powinny być jeszcze lepsze.
To ja za to trzymam kciuki, ale jeszcze jeden temat jest, o który chciałam dzisiaj zapytać, to jeżyki. to Jerzyki i samo centrum, te dzielnice w centrum, czyli rewitalizowane budynki, poprawiane, odświeżane maszkary, które się pojawiają gdzieś tam, no a co za tym idzie, usuwane są też, czy usuwane, czy niezabezpieczone, nieoddane do użytku z powrotem ptakom jest ich dom.
Ale to nie tylko obszar rewitalizacji, bo przecież Jerzyków bardzo dużo mam na osiedlach mieszkaniowych. Jerzyki lubią wysokie budynki, lubią te kratki, które są na stropodachach, tak? Bo jeżyki, które żyły kiedyś na wysokich klifach, skałach, wysokich drzewach, no dużo tego środowiska utraciły, przyzwyczaiły się do przestrzeni miejskiej, więc to problem jest tak naprawdę ogólnomiejski. Nie słyszymy w tej chwili jeżyków, chyba już niestety odleciały. Tutaj apelujemy między innymi przez rewitalizację, że po pierwsze wykonując pracę, zwłaszcza prace termomodernizacyjne, zostawiać jednak jeżykom te
przestrzenie.
Przestrzenie, te otwarte kratki. A jeśli się tego nie da, montować budki dla jeżyków i to najlepiej budek kilka, bo to są ptaki...
Stadne, ja bym powiedział.
Tak. Patrzę czasem u siebie, jak te gangusy, bo tak na nie mówię, faktycznie tworzą te takie stadka i ganiają za tymi owadami, zbierając podobno nawet do 20 tysięcy owadów, co jest kosmiczną wręcz wartością. I apelujemy wtedy, żeby montować budki pod wysokimi właśnie okapami. Tylko proszę zwrócić, i tu odsyłam na strony internetowe, że te budki dla jeżyków muszą mieć specyficzną budowę, rozmiary, otwór właśnie tego otworu. Pomóżmy jeżykom, bo naprawdę robią dla nas kapitalną robotę, pozbawiają nas muszek, komarów i wszystkiego, co ma ochotę nas pozbawić krwi i zagryźć.
Zjeść, tak, absolutnie. Więc dzisiaj dość optymistycznie w audycji Twoja dzielnica. Ja namawiam Państwa oczywiście do tego, żeby zgłaszać do Wydziału Rewitalizacji Miasta pomysły swoje, czy miejsca, w których chcieliby Państwo, żeby takie ogrody deszczowe powstawały. Być może uda się je właśnie pomiędzy blokami, czy na osiedlach gdzieś tam stworzyć, do spółdzielni mieszkaniowych. Oni też już wiedzą, jak dalej i gdzie to pokierować. No i pamiętajmy o jeżykach. A Państwa i moim gościem dzisiaj był Paweł Krzemień z Urzędu Miejskiego w Słupsku. Kłaniamy się, do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
Twoja dzielnica w Radiu Gdańsk.